Komentarze Radia Gdańsk.
Olga Zielińska, witam Państwa ponownie. Witam również moich i Państwa gości. Artur Cejrowski, Tygodnik Sieci, Stefczyk Info. Witam serdecznie.
Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu.
I redaktor Karol Gac, do rzeczy. Witam serdecznie.
Dzień dobry, kłaniam się.
Panowie, jest odpowiedź Komisji Europejskiej w sprawie tarcz antyinflacyjnych. A mianowicie taka, obecne ramy prawne nie pozwalają na zastosowanie zerowej stawki VAT na gaz ziemny i nawozy, natomiast paliwa silnikowe nie mogą korzystać z żadnej obniżonej stawki VAT, nawet tymczasowo, podała Komisja Europejska. Dodajmy blokadę środków z Krajowego Planu Odbudowy. Czy Komisja Europejska skutecznie realizuje plan zagłodzenia Polski? Artur Cejrowski.
To takie trochę pytanie z tezą, pani redaktor, ale trudno faktycznie takiej tezy uniknąć, bo przecież wszyscy pamiętamy te złowrogie słowa, które padły w rozmowie z niemiecką europosłanką Katariną Barley, która faktycznie mówiła o zagłodzeniu Węgier i Polski. I dziś trudno nie konstatować, że ta sytuacja jest w jakimś stopniu realizowana, bo przecież te wszystkie decyzje, które obserwujemy, to są decyzje polityczne. W mojej ocenie jest to de facto taka gra na destabilizowanie sytuacji politycznej w Polsce, gra po prostu na zmianę rządu i tego też politycy unijni nie kryją. Nie kryła tego sama pani von der Leyen, która była tutaj w Polsce. No, jakby nie zauważa nikt w Brukseli, że Polska w ogromnym stopniu wzięła na siebie ekonomiczne skutki kryzysu wywołanego rosyjską agresją na Ukrainę. No i zamiast jakiegokolwiek wsparcia ze strony instytucji unijnych dostajemy jedynie po głowie kolejnymi pałkami, czy to blokadą wypłaty pieniędzy z KPO, czy groźbą tutaj rezygnacji z niskich składek VAT. No to wszystko są jakieś kolejne pomysły, które mają na celu tak naprawdę destabilizowanie sytuacji politycznej w Polsce, no i doprowadzenie do takiej sytuacji, w której rząd, który aktualnie sprawuje władzę w Polsce, będzie miał arcytrudną sytuację przed wyborami.
No właśnie, Witold Waszczykowski powiedział, że zdecydują sondaże, bo jeśli one będą wskazywać, że opozycja ma szansę na wygraną, no to te pieniądze będą na pewno blokowane. Karol Gac.
To na pewno. I nawet powiedziałbym więcej, gdyby sondaże wskazywały, że Prawo i Sprawiedliwość będzie wygrywać, to wcale nie jest wykluczony scenariusz, w którym te pieniądze dalej będą blokowane, przynajmniej do wyborów parlamentarnych, a później już się zobaczy. Tego oczywiście wykluczyć nie można, podobnie jak zresztą scenariuszy innych, takich na przykład, że ostatecznie Komisja Europejska czy Bruksela jakieś pieniądze Polsce przekaże i jakieś wytłumaczenie tutaj znajdzie, ale wracając jeszcze do tej dyrektywy na chwilę, do tych obniżonych stawek podatkowych, tutaj mam pewien taki dysonans, bo z jednej strony oczywiście, gdyby trzymać się litery prawa, to nie jest to żadnym zaskoczeniem. Mało tego, rząd zdawał sobie z tego sprawę od samego początku. Ja pamiętam, kiedy wprowadzono tarcze antyinflacyjne, premier Mateusz Morawiecki mówił wprost, że nie będzie oglądał się na urzędników w Brukseli, ponieważ ważniejsi dla niego są polscy obywatele, społeczeństwo. I to jest całkowicie zrozumiałe. Nie dziwię się, że rząd wprowadził tarcze osłonowe, by wspomóc Polaków, by w jakimś stopniu ulżyć przed tą drożyzną, przed kryzysem energetycznym. To jest zupełnie zrozumiałe. Bruksela przez długi czas i tak, można powiedzieć, przymykała w jakimś stopniu oko. To się teraz kończy. No problem w tym, że tutaj ta litera prawa nie jest jedyną, bo jak można traktować poważnie tego typu głosy w sytuacji, w której tak naprawdę Komisja Europejska nie ma nic przeciwko pomocy, o której mówił i wdraża ją kanclerz Scholz, czyli pomocy w wysokości 200 miliardów euro dla niemieckiej gospodarki. I ta pomoc nie jest w żadnym stopniu kwestionowana. Niemcy, które przez lata korzystały na tych tanich surowcach energetycznych, które uzależniały Europę od Rosji, gdzie te niskie ceny sprawiały, że ich gospodarka była konkurencyjna. Teraz ta cała układanka się posypała. Z tych zysków tak naprawdę przeznaczają pieniądze na wsparcie niemieckiej gospodarki po to, by ta mogła być dalej ekspansywna, by mogła de facto tak naprawdę kolonizować inne państwa. I to widzi nie tylko Polska, to widzi wiele państw w Unii Europejskiej. Nie widzi tego Komisja Europejska. Więc oczywiście podwójne standardy są normą w Unii Europejskiej i powinniśmy o tym pamiętać. Mam nadzieję, że rząd będzie miał tutaj i znajdzie plan B, o tym już właściwie mówił premier Mateusz Morawiecki, mówiąc, że inne mechanizmy będą wdrożone, bo rzeczywiście borykamy się wszyscy z tym kryzysem, który trawi Europa, który jest pochodną wojny na Ukrainie, ale nie zmienia to faktu, że to, co polski rząd wprowadził wcześniej, było po prostu proste i skuteczne, choć oczywiście dla budżetu dotkliwe, bo budżet w ten sposób pozbawiał się części wpływów. No pytanie, czy Komisja Europejska zmieni swoje nastawienie, przecież teraz wizyta ministra Szymona Szynkowskiego w Olsztynie, zobaczymy, jak tutaj będą nastroje. Coś się chyba dzieje na linii Warszawa-Bruksela. No pytanie tylko, co z tego wszystkiego wyniknie, bo tych zmian, także deklaratywnych, było już sporo, no ale nie zmienia to faktu, puentując, że Komisja Europejska, w ogóle Bruksela, urzędnicy Brukseli chętnie widzieliby tutaj inną władzę i no, mówią o tym właściwie otwarcie i tych cytatów moglibyśmy tutaj przywoływać wiele. No, była Katarina Barley, mieliśmy przecież europosła Ponsa, mieliśmy Ursulę von der Leyen na czele, więc naprawdę myślę, że słuchacze, którzy śledzą życie polityczne, doskonale pamiętają wiele wypowiedzi i działań polityków europejskich, które są obliczone po prostu wyłącznie na zmianę władzy w Polsce.
Przywołany minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski w Elsęg właśnie w środę udaje się do Brukseli, by negocjować z przedstawicielami Komisji Europejskiej w sprawie KPO. Powiedział, że nie jedzie tam z jakimiś ustępstwami, ale z gotowością do dialogu. To jakie działania zatem powinna podjąć Polska? Ja bym chciała wskazać na przykład pomysły eurodeputowanego Jacka Sariusza Wolskiego, który mówi, że powinniśmy zaskarżyć Komisję Europejską do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej za blokadę KPO. Pożyczyć gdzie indziej pieniądze. Opuścić fundusz pokovidowy. Artur Cejrowski.
No te pomysły, które pan Jacek Sariusz Wolski przedstawił na Twitterze, to jest taka opcja atomowa. Mam wrażenie, że chyba jeszcze nie ma takich radykalnych decyzji i tak radykalnej misji pan Szymon Szynkowski-Welsenk, który wybiera się na rozmowę do
Brukseli. Jakaś granica polskich ustępstw.
No, mówimy o tej granicy już od dawna, natomiast nie bardzo wiemy i to jest chyba główna misja pana Welsenka, żeby poznać to, czego tak naprawdę na tę chwilę unijni decydenci oczekują od Polski, co jeszcze ewentualnie moglibyśmy zrobić, żeby jakoś zbliżyć się do tego kompromisu i do wypłaty tych pieniędzy, bo przecież cały czas przypominam, że ten Fundusz Odbudowy i Krajowy Plan Odbudowy to jest w ogromnym stopniu też system pożyczek, które my żerujemy, więc jesteśmy częścią gwarancji systemu, w którym uczestniczymy tylko i wyłącznie jako podmiot, który żeruje pożyczki, ale nie korzysta z tych pieniędzy. Jaka jest podstawa prawna, tutaj warto by było, żeby jacyś pewnie unijni specjaliści czy specjaliści od prawa unijnego się wypowiadali. Ja przyznam szczerze, obserwując kolejne tutaj próby blokowania tych pieniędzy, mam wrażenie, że chyba Komisja Europejska może robić absolutnie wszystko, na co ma tylko i wyłącznie ochotę, żeby wskazywać jakieś kolejne elementy, które im w Polsce nie pasują, bo tu już nawet jakieś kwestie obyczajowe się zaczęły pojawiać w tych decyzjach unijnych i to zaczyna przypominać już taką chyba niechęć po prostu do tych aktualnie rządzących Polską. No i trudno nie odnieść wrażenia, że gdzieś w tle tej niechęci jest polityka Niemiec, jest też polityka, no niestety to trzeba powiedzieć, polskich przedstawicieli opozycji, którzy gdzieś tam cały czas wykorzystują swoją pozycję w Europarlamencie, próbują doprowadzić do osłabienia rządu, o czym mówiliśmy w tej pierwszej części naszej wypowiedzi. No a oczywiście gdzieś, o czym wspominał też redaktor Gacy, jest ta niemiecka pomoc, czyli to wsparcie finansowe, które Niemcy w 21 października w Bundestagu przegłosowali, wynoszące 200 miliardów euro na wsparcie dla niemieckiej gospodarki, więc z jednej strony mamy tego typu sygnały, z drugiej strony mamy blokowanie podobnych pomysłów w Polsce, bo to wsparcie przecież, które Niemcy przegłosowali w Bundestagu, to też jest wsparcie związane właśnie z określoną ilością zużycia prądu i gazu dla gospodarstw domowych i małych i średnich firm. Więc no, Niemcy, Francuzi podobnie wspierają swoje gospodarki, a nam podobne próby się blokuje.
To jeszcze tutaj dodajmy, że Niemcy i Francja łącznie wykorzystały 90% publicznej pomocy Unii Europejskiej.
No właśnie, więc no, dobrze by było, gdyby pan Szynkowski-Welsenk dowiedział się, czego tak naprawdę jeszcze decydenci unijni oczekują od Polski i co moglibyśmy zrobić, żeby w końcu zacząć traktować Polskę poważnie.
Karol Gac, ale czy unijni urzędnicy faktycznie oczekują czegokolwiek wobec Polski, czy raczej to jest tylko gra polityczna?
I to jest pytanie otwarte. Rzecznik rządu dzisiaj powiedział, że taka jest misja ministra Szynkowskiego-Welsenka, by rzeczywiście dowiedział się, czego Bruksela tak naprawdę chce. Ja rozumiem, że zmieniły się okoliczności. Rozumiem kontekst, w którym pojawiają się te medialne i polityczne wypowiedzi czy teksty mówiące o tym, o potrzebie odblokowania funduszy, o potrzebie jakiegoś kompromisu z Brukselą. Rozumiem oczywiście to, co dzieje się na Węgrzech, rozumiem perturbacje gospodarcze, kryzys energetyczny i szczerze mówiąc rządowi nie zazdroszczę, ponieważ z jednej strony no, w polityce trzeba oczywiście rozmawiać, próbować wykorzystywać wszelkie możliwości, próbować się porozumieć, ale z drugiej strony wiem doskonale w przypadku Komisji Europejskiej, do czego to może prowadzić. Bo moim zdaniem tutaj absolutnie nie potrzeba żadnych podstaw prawnych, nie potrzeba takich czy innych rozwiązań, ponieważ pretekst, jeżeli nie będzie woli politycznej, zawsze się znajdzie. Tu wracamy do pytania, czy tak naprawdę to nie jest decyzja polityczna, która postawiła pani redaktor. No bo z jednej strony oczywiście możemy się przerzucać pewnie jakimiś zawiłościami prawnymi, ale z drugiej strony doskonale wiemy, że gdyby była wola polityczna do odblokowania tych funduszy, to ona by tak naprawdę bardzo szybko została wdrożona. Dlatego z jednej strony ja rozumiem plan Jacka Sariusza-Wolskiego, który od początku mówił, albo od dawna mówi, że trzeba być twardym, trzeba być asertywnym, że mamy po swojej stronie argumenty, a z drugiej strony doskonale oczywiście wiemy, że pozwanie Komisji Europejskiej do TSUE niczego by tak naprawdę nie zmieniło. Dlaczego? Dlatego, że właściwie już w momencie wysyłania pozwu znalibyśmy orzeczenie finalne TSUE. No tak to niestety wyglądało. Był taki moment, że Polska hurtowo była tak naprawdę zaskarżana do TSUE za różne rzeczy i w zasadzie z góry można było powiedzieć, jaki będzie werdykt. To się potem na ogół sprawdzało. No więc niestety trzeba pamiętać o tych wszystkich zależnościach i wracamy do początku naszej rozmowy. No co jest tak naprawdę celem? To oczywiście działa na szkodę Unii Europejskiej, działa na szkodę naszych wzajemnych relacji, no tylko mam wrażenie, że tutaj niestety polityka wiedzie prym, no i pytanie, czy Komisja Europejska, czy Bruksela jest w ogóle jeszcze skłonna do jakichkolwiek ustępstw, czy też będziemy obserwować to, co obserwowaliśmy do tej pory. No moim zdaniem niestety, nawet jeżeli polski rząd byłby skłonny na jakieś ustępstwa, a takie są ostatnie informacje, to na końcu bardzo prawdopodobny jest ten scenariusz, według którego Bruksela i tak znajdzie taki czy inny pretekst, co zobaczyliśmy na przykład po likwidacji Izby Dyscyplinarnej i tych ustaleniach, w które włączył się przecież i pan prezydent, i pan premier.
A wydawało się wtedy, że wszystko idzie, jest na dobrej drodze do porozumienia. Chciałabym, żebyśmy jeszcze podjęli inny temat, a mianowicie prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, powiedział na nagraniu wideo w poniedziałek, konieczne jest nakłonienie Rosji do prawdziwych rozmów pokojowych. Reuters przypomina, że jeden z doradców Zełenskiego powiedział wcześniej, że Ukraina jest gotowa do rozmów z przywódcą Rosji, ale nie może to być Władimir Putin, a według dziennika Washington Post administracja prezydenta Bidena zachęca Ukrainę do zasygnalizowania, że jest otwarta na ewentualne rozmowy. Ale dodajmy jeszcze do tego, że Komisja Europejska zapowiedziała, iż w unijnym budżecie nie ma pieniędzy na pomoc Ukrainie, a 3 miliardy euro pomocy Unii Europejskiej dla Ukrainy, które blokowały Niemcy, będą wypłacone dopiero w przyszłym roku. I stąd moje pytanie, czy Zachód jest już zmęczony wojną w Ukrainie? Artur Cejrowski.
Zachód, który w ogromnym stopniu odpowiada niestety za tę wojnę, jest tą wojną oczywiście zmęczony i to, o czym wspomniała pani redaktor w kontekście Niemców, jest bardzo istotne, bo Niemcy w istocie blokują w Brukseli wypłatę 3 miliardów euro Ukrainie. Chcieli, żeby to wsparcie, które będzie udzielane Ukrainie, nie było formą pożyczek, tylko grantów, z których Niemcy mają być wyłączeni, bo oni twierdzą, że już dość wzięli na siebie odpowiedzialności za tę rosyjską agresję. I ten niemiecki cynizm, ta buta jest faktycznie, no pewnie gdybyśmy o tym czytali, to trudno było to uwierzyć jako w powieści science fiction. Natomiast to się faktycznie dzieje. Niemcy, którzy w ogromnym stopniu są przecież za tę rosyjską agresję odpowiedzialni, bo to oni w ogromnym stopniu są sponsorem rosyjskiej gospodarki, byli sponsorem rosyjskiej chińskiej gospodarki, bo to się na szczęście teraz troszkę zmienia. No ale cóż, no, dziś blokują wypłatę pieniędzy Ukrainie, pieniędzy pomocowych, pieniędzy, które miały być w formie pożyczek. Dziś utrudniają Polsce, która w ogromnym stopniu wzięła na siebie ciężar ekonomiczny tej rosyjskiej agresji, jakąś pomoc publiczną dla naszych obywateli. No i mamy wrażenie, że faktycznie Niemcy są chyba zmęczeni tą wojną. Od 24 lutego byli nią zmęczeni i widzieliśmy, że nie tylko lokalni politycy w poszczególnych landach niemieckich pozwalali sobie mówić na to, żeby do tych rozmów jak najszybciej doszło. Nie tylko jakieś niemieckie elity kulturalne nakłaniały, pisały listy, żeby przerwać ten konflikt, żeby Ukraina przystąpiła do rozmów z Rosją, ale no, tego typu głosy płyną już coraz poważniej i widać, że też są decyzje polityczne, które mają chyba nie tylko Polskę zagłodzić, ale także i zagłodzić Ukrainę niestety. I to są niestety fakty. Cóż, no, gotowość do rozmów pokojowych oczywiście ze strony Ukrainy jest, natomiast jest to gotowość do rozmów na warunkach, które będą, o których będzie decydował naród ukraiński, który się tej agresji rosyjskiej przeciwstawił. Mam nadzieję, że ta presja unijna, presja niemiecka, bo tak chyba będzie lepiej mówić, nie sprawi, że Ukraina będzie musiała w jakimś stopniu ustąpić. Wiemy, że...
I jeszcze Karol Gac, bo zbliżamy się do końca naszej audycji. Poproszę komentarz.
Zgadzam się z tym, że oczywiście to Ukraińcy powinni przede wszystkim decydować o sobie. Znamy też z historii własnej aż za dobrze takie sytuacje, w których to inni decydowali za nas. Problem w tym, że Ukraina jest w dużej mierze uzależniona od pomocy szeroko pojętego Zachodu. Przede wszystkim oczywiście od Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Polski, ale nie tylko. Pytanie, jaka będzie polityka Stanów Zjednoczonych, bo wydaje się, że z jednej strony na razie mamy taką sytuację, w której po prostu ta sytuacja mimo wszystko jest korzystna dla Stanów Zjednoczonych. Rosja konsekwentnie się osłabia, konsekwentnie się wykrwawia i to rękami i bronią Ukraińców, którzy oczywiście heroicznie się bronią, ale zależą od zachodniego wsparcia. No więc ja nie wiem, w którym kierunku sytuacja się rozwinie, ale zgadzam się oczywiście, że jeżeli nawet doszłoby do jakichkolwiek rozmów pokojowych, no to powinny to być warunki ukraińskie. No jakimś takim warunkiem podstawowym jest to, by Władimir Putin wycofał się z Ukrainy i rosyjskie wojska także, no ale z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że to jest pewnego rodzaju optymizm, bo niestety wiemy, że polityka rządzi się czasem brutalnością, pragmatyzmem. No i niestety obawiam się sytuacji, w której na przykład doszłoby do jakiegoś zgniłego kompromisu, no ale miejmy nadzieję, że ta sytuacja mimo wszystko nie zaistnieje.
No cóż, mamy wszyscy taką nadzieję. Będziemy obserwować, co się dzieje na scenie politycznej i całej Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Artur Cejrowski i Karol Gac byli moimi i Państwa gośćmi. Bardzo dziękuję. Audycję realizowała Kasia Piekło. Bardzo dziękuję. Olga Zielińska, do usłyszenia.